Kolejny gość z nami, Tomasz Katra z Red Noses Production House, firmy produkcyjnej z Krakowa, jest już z nami na łączach. Cześć Tomku, cześć.
Dzień dobry, witam cię Mateuszu, witam państwa.
Nasze spotkanie jest nieprzypadkowe, kontynuujemy wątek Ukrainy. Rozmawiamy tu od rana o wojnie w Ukrainie, o pomocy dla Ukraińców. Wasza ekipa również w tę pomoc się zaangażowała. To może zacznijmy od tego, kiedy postanowiliście się włączyć w tą pomoc, no i jak ona wygląda?
No, generalnie zaczynając od tego, że był to telefon jeden, spontaniczny. Tutaj nie chciałbym cytować dosłownie jego treści, albowiem może być lekko niecenzuralny, natomiast jeden z moich kolegów, wspólników z Red Noses Production House zadzwonił do mnie wieczorem bodajże 26 lutego. Słuchaj, dzwonię do ciebie, bo jesteś na tyle szalony, tutaj użyjemy takiego słowa, aby się na to zgodzić. Jedziemy jutro po ludzi do Lwowa, żeby ewakuować ludzi z Ukrainy. To była jakoś 20:40, na co odpowiedziałem: tak, masz rację, jestem na tyle szalony, o której wyjazd? O czwartej nad ranem nasze zatankowane pod korek samochody wyruszyły do Medyki na przejście graniczne. Za bardzo wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, co robimy, w jaki sposób, natomiast nasz kordon był złożony z 4 samochodów. Ruszyliśmy, dojechaliśmy do Lwowa. Na miejsce spotkania podane przez jedną z osób już działających w tej płaszczyźnie właśnie transportu, ewakuacji ludzi. Oczywiście na miejscu okazało się, że ludzie, którzy mieli na nas czekać, ich już nie ma, w sensie nie wiadomo gdzie są, nie ma z nimi kontaktu, ale że tych ludzi chcących się ewakuować jest naprawdę wielu. Bez problemu załadowaliśmy nasze samochody kolejnymi matkami z dziećmi, ludźmi starszymi i ruszyliśmy w drogę powrotną.
Powiedz, ile razy do tej pory byliście w Ukrainie? Gdzie dokładnie byliście? Jak wygląda tam sytuacja, zarówno jeśli chodzi o przejazd przez samą granicę, czy występują tam jakieś utrudnienia? A poza tym opowiedz, no co zobaczyliście już w samym Lwowie i jakie nastroje tam panują?
My jeździmy generalnie do Lwowa i okolic. Też nie chcemy się za bardzo zapuszczać głębiej. Byłoby to zbyt niebezpieczne nie tylko dla nas samych, ale też no nie bylibyśmy w stanie zapewnić odpowiedniego bezpieczeństwa też ludziom ewakuowanym. Jeśli już zapuszczamy się na tereny, gdzie te walki faktycznie się toczą, no to ryzyko jest duże. No, słyszymy o tym, że rosyjska armia ostrzeliwuje nawet humanitarne konwoje, więc tutaj jakby nie ma żartów w tej płaszczyźnie. Tak, my byliśmy, dzisiaj rano właśnie rozmawiam z naszego biura w Krakowie na ulicy Piekarskiej, na krakowskim Kazimierzu. Dzisiaj rano stąd wyruszył kolejny konwój, to już czwarty. Ten konwój był załadowany również pod sam dach sprzętem wojskowym, to znaczy kamizelkami kuloodpornymi, hełmami, sprzętem łączności. Były w tym transporcie również leki, żywność, wszystkie najpotrzebniejsze materiały. Tak jak mówię, działanie jest taki, że rusza konwój załadowany sprzętem z kilkoma kierowcami oczywiście. Dziś wyruszyło tych samochodów 5, a wraca z ludźmi. I jakby taka jest wymiana tego wszystkiego już za granicą. Też przy pierwszych kilku wyjazdach, zaraz po przekroczeniu granicy, zabieraliśmy ze sobą ochotników, po prostu ukraińskich mężczyzn wracających z całej Europy, przekraczających polsko-ukraińską granicę, by zaciągnąć się do Wojsk Obrony Terytorialnej, by walczyć za swój kraj. Także nigdy te nasze przejazdy nie były totalnie puste. Nawet podwiezienie tych chłopaków do Lwowa przyspiesza troszeczkę ich podróż, bo inaczej musieliby tę drogę pokonać pieszo.
Wspomniałeś o transporcie też osób do Polski. Czy mógłbyś powiedzieć, ile osób do tej pory udało się wam stamtąd przywieźć? No a przede wszystkim, kim byli ci ludzie? Czy miałeś okazję rozmawiać z tymi osobami? Czy mówili, jakie mają plany? Co też dalej zamierzają robić?
Tak, tak. Ja uczestniczyłem jako kierowca w dwóch pierwszych przejazdach. Dokładnych danych liczbowych ciężko mi tutaj podać, bo chociaż staramy się to robić jak najbardziej, jakby to powiedzieć, profesjonalnie, to znaczy zapisujemy, rejestrujemy, cały czas w naszym biurze rozdzwoniony jest nasz firmowy numer, na który właśnie dzwonią potrzebujący z Ukrainy, którzy pragną tej ewakuacji. Jestem pewien, że ponad 100 osób już w tych konwojach przewieźliśmy i są to oczywiście głównie matki z dziećmi, małymi dziećmi. Ja sam gościłem w samochodzie trójkę czterolatków na kolanach swoich mam i naprawdę jak się patrzy na nich, to serce naprawdę krwawi, a łzy cisną się do oczu, bo ci ludzie naprawdę uciekają i się boją. I kiedy przejadą tą granicę, to widać na ich twarzach po prostu ulgę ogromną. Tym bardziej, że oni ciągną zewsząd. O, to nie są tylko ludzie, mieszkańcy stali Lwowa, ale to są często ludzie, którzy uciekli z Charkowa, Kijowa czy innych już okupowanych czy ostrzeliwanych miast, którzy przez kilka dni, często nawet pieszo, pokonywali te trasy, żeby dostać się do Lwowa, bo wiedzą, że właśnie z Lwowa łatwiej im będzie już dostać się do Polski, bo do Lwowa docierają takie prywatne właśnie transporty jak nasz. Do Lwowa docierają też autobusy, autokary. To już Ukraińcy po swojej stronie coraz lepiej zorganizowali te transporty. Te autobusy krążą w tej z powrotem spod lwowskiego dworca do granicy. Są też pociągi specjalne, które dowożą ludzi na granicę, a także które przechodzą przez granicę i dopiero zatrzymują się w Przemyślu czy Krakowie. Także tych ludzi z godziny na godzinę jest coraz więcej. Jeśli chodzi o samą sytuację z przejściem, z tym, jak to wygląda na miejscu. Z doświadczenia pierwszy wyjazd wyglądał tak, że przejście z Polski do Ukrainy nie trwało zbyt długo. Wielu formalności nie ma. Też jakby jest widać otwartość zarówno po polskiej, jak i ukraińskiej stronie, jeśli chodzi o pograniczników, że wiedzą jakby po co tam jedziemy i raczej nie robią nam problemów z tym przejazdem. Gorzej jest w drugą stronę oczywiście. Są potworne kolejki i jeśli chodzi o mój pierwszy przejazd, dojechałem na granicę w Hrebennę o godzinie 22:30. Po polskiej stronie wyjechałem o 5:30 następnego dnia, zatem cały przejazd trwał 7 godzin. I oczywiście nie jest to nic strasznego i uciążliwego 7 godzin spędzić w samochodzie. Natomiast kiedy doliczamy, że jest to summa summarum na przykład 26 godzin podróży w tej z powrotem, to się wszystko nawarstwia. Natomiast tak jak wiem sam i tak jak rozmawiałem z moimi kolegami, którzy też prowadzą te samochody, żaden z nas nie myślał o tym, żeby stanąć zaraz za granicą, powiedzieć, muszę odpocząć kilka godzin, bo nie pojadę dalej. Nie, po prostu piliśmy kolejne energetyki i jechaliśmy dalej, bo po prostu widzieliśmy, że ci ludzie tego potrzebują. No nie można ich po prostu postawić na granicy i powiedzieć, to już koniec, tutaj radźcie sobie sami. Ale całe szczęście pomoc po polskiej stronie też jest naprawdę dobrze zorganizowana i tak jak jeśli chodzi o Hrebennę, najbliższym takim punktem jest chyba Lubycz Królewska, gdzie jest taki większy punkt, że tak powiem, przeładunkowy, gdzie my zawsze docieraliśmy z ludźmi i albo z tymi samymi ludźmi ruszaliśmy z powrotem do Krakowa, albo przepakowywaliśmy się w taki sposób, że ktoś zostawał w Lubyczy Królewskiej z tych ludzi, którzy chcieli tam zostać, którzy, nie wiem, ruszali dalej do Poznania albo Warszawy i stamtąd łatwiej było im zorganizować ten transport bezpośredni, a zabieraliśmy z Lubyczy ludzi, którzy w Krakowie właśnie chcieli wylądować. Też My, faceci, jeździmy samochodami, a nasze koleżanki tutaj w biurze odbierają telefony, organizują te transporty, zapisują jakby ile ludzi, skąd, dokąd, organizują też nocleg, czy to tymczasowy, czy to już taki na dłuższy okres. Zbierają właśnie tutaj u nas w biurze środki opatrunkowe, leki, jedzenie, nawet paliwo, którzy ludzie po prostu przynoszą wszystko, czego uważają, że jest potrzebne. Także jak najbardziej nie jesteśmy w tych działaniach sami i cieszymy się, że taki odzew wielki jest tej naszej akcji. No, bądź co, bądź spontanicznej. Tak, przyszedł sygnał, że jedziemy i nikt nawet się nie zastanawiał, jeśli chodzi o właścicieli firmy, o wspólników, czy robić, kiedy robić, tylko po prostu hasło robota stop. Filmy mogą poczekać, reklamy mogą poczekać, a ludzie potrzebują nas teraz.
Na sam koniec zapytam Cię o Wasze dalsze plany. Wiem, że planujecie na pewno kolejne transporty. Równolegle prowadzicie zbiórkę na sprzęt obronny dla Ukrainy. Gdybyś mógł powiedzieć właśnie, co planujecie kupić, bo każdy z nas widzi na własne oczy, że Polacy rzucili się do pomocy. Ta pomoc przerosła chyba wyobrażenia nas wszystkich, ale jednocześnie powtarza się jedno ważne zdanie, że pomagajmy z głową, że trzeba pomagać z głową. Więc gdybyś właśnie miał oceniać z pozycji osoby, która była w Ukrainie w ostatnich dniach i która jest współodpowiedzialna za taką zbiórkę, no co jest teraz najbardziej potrzebne?
Lwów żyje generalnie normalnie, to znaczy owszem, są od czasu do czasu alarmy, aczkolwiek nie było ich chyba od kilku dni, natomiast sklepy są pootwierane, produktów raczej nie brakuje, może być lekki problem z paliwem, natomiast bardziej tu chodzi o kolejki niż o dostępność. My w tej naszej zbiórce na sprzęt obronny postawiliśmy na kamizelki kuloodporne i hełmy. Jaki jest problem? Nie ma ich na rynku, nie ma ich w Polsce. Część sprzętu można zakupić w Czechach, natomiast też nie jest on dostępny od ręki. Więc naszym rozwiązaniem jest bezpośrednia współpraca z firmami, które szyją dla nas te kamizelki taktyczne i kuloodporne na wymiar tychże natowskich, tych specyfikacji. Dostaliśmy tak zwane blueprint tychże właśnie kamizelek. I firma szyje je, natomiast druga firma, która produkuje stal, docina na wymiar płyty pancerne, które będziemy później z tymi kamizelkami łączyć. Jedna z krakowskich strzelnic zgodziła się te kamizelki przetestować, to znaczy użyć swoich karabinów AK-47, aby przetestować, czy składane przez nas kamizelki dają ten poziom ochrony jakby deklarowany. Bo nie ma czasu, aby profesjonalna firma dała nam atesty na te kamizelki, więc działamy doraźnie, ale nie czekamy na wynik samej zbiórki. Wszystkie te zamówienia są już złożone, firmy pracują jeszcze 2-3, może więcej dni, ale generalnie będziemy gotowi, żeby kolejny transport wysłać. Też kwestia jest taka, że te nasze transporty, one nie idą do żadnego punktu zborczego. To nie jest tak, że przewozimy i później nie wiemy, co z tym się dzieje. Chodzi o to, że odbiera to konkretny oddział, konkretny batalion, który jest już wcześniej umówiony na to, co dostanie, w jakiej ilości i gdzie to przewozi dalej. To są panowie najczęściej z Kijowa, którzy po prostu omijają wojska rosyjskie, przebijają się do Lwowa w kilku, bo też im mniej ich zabiorą z frontu, tym więcej ich zostaje do obrony miasta. I później wracają, ładują, przybijamy sobie przysłowiową piątkę i panowie wracają z tym całym sprzętem, później wysyłają nam zdjęcia i nagrania, jak to wszystko dociera do nich i jaką radość powoduje w sztabie, jakby w miejscu, w którym to jest najpotrzebniejsze.
Tomek Katra z Red Noxus Production House był naszym gościem. Dziękuję bardzo serdecznie za to poranne spotkanie. Będziemy oczywiście śledzić Wasze działania, będziemy zaglądać na Waszego Facebooka, bo tam podajecie wszystkie informacje na bieżąco. No i jesteśmy na pewno w kontakcie. Dzięki wielkie.